Alina Adamowicz, psycholożka moim waszym gościem. Dzień dobry, Alina.
Witam pięknie.
Spotykamy się dzisiaj nieprzypadkowo w listopadzie, bo listopad to jest miesiąc, kiedy mówimy stop wobec przemocy, wobec kobiet i tej fizycznej, i tej psychicznej. I takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi na myśl, bo te statystyki są zatrważające, jeżeli chodzi o przemoc i fizyczną, i psychiczną. A dlaczego my na to pozwalamy? Mamy XXI wiek.
To nie jest łatwe pytanie.
To zacznijmy od ogółu do szczegółu. No.
Wiesz co, myślę, że czy my na to pozwalamy? Często jest tak, że wewnętrznie nie pozwalamy. Ale życie się układa tak, jak się układa i idziemy w to. Czy jesteśmy szczęśliwe? Nie do końca. Czy żyjemy w zgodzie ze sobą? Też nie. Ale są takie czynniki, które gdzieś nas blokują przed podjęciem chociaż tego małego jednego kroku do przodu. Boimy się samotności. Boimy się, że sobie nie poradzimy. Ten strach jest czasami tak duży, że nie potrafimy właśnie zrobić tego pierwszego kroku. Co ludzie powiedzą? Co rodzina powie? Porażka. Często słyszę u siebie w gabinecie. Rozejdę się z mężem, który jest toksyczny, który źle mnie traktuje. Co rodzina powie?
Wrócę do tego XXI wieku, że jednak ktoś się na ten temat mówi. O to, żeby trochę, nawet nie trochę, zadbać o siebie. I trochę jak kulą w płot.
Wiesz co, mówi się, ale też trzeba przypomnieć, że mówi się, gdzie się mówi. To są duże miasta. Duże miasta to jest trochę taka bańka. Mówi się, świadomość jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem. Żeby przyszła do mnie taka refleksja, czy jestem w dobrym związku, czy jestem w związku, który mi szkodzi, czy jestem szczęśliwa z tym partnerem, z tym mężem. Powiedz mi, to nie jest tak, że śpię, wstanę rano i mam taką refleksję. Wiesz, trzeba coś się dowiedzieć. Trzeba się otworzyć na nowe rzeczy, trzeba się otworzyć na wiedzę. Tutaj bardzo ważna jest edukacja. Bo niektóre kobiety, tak jak przychodzą do mnie do gabinetu pierwszy raz, one nawet nie wiedzą, że są w związkach, które bardzo im szkodzą, które doprowadzają ich do stanów depresyjnych, które doprowadzają ich do stanów lękowych. One nawet nie wiedzą, że są w przemocy psychicznej.
Nie wiedzą, bo zawsze tak funkcjonowały, bo ich domy tak funkcjonowały.
I często jest tak, że ona czuje, że coś jest nie tak, ale na przykład ostatnia sytuacja. Mamo, nie jest dobrze w moim małżeństwie. Cicho. Siedź cicho, masz męża, dzieci. Nie jedna z nas musiała przetrwać, przeżyć. Nie jedna z nas miała gorzej. Wiesz, i to jest ten schemat pewnych postaw, pewnych zachowań. My przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Siedź cicho. Nie wychylaj się. Źle ci? Pracuje? Przynosi pieniądze? Wiesz, i ciężko wyskoczyć. Ciężko wyskoczyć z tego schematu. Tak, dzisiaj się o tym mówię. Jestem z tego powodu bardzo tylko zadowolona, że idziemy do przodu, że są te organizacje kobiece, które gdzieś te kobiety porywają, że dają tę taką iskrę, taką, wiesz, taki płomyk nadziei, że może zmienić swoje życie.
I jedną z organizacji, za chwilę będę rozmawiała, a właściwie z kobietą, która była pomysłodawczynią i twórczynią tak zwanego przemocometru. To nie jest aplikacja, znaczy można to sobie pobrać na telefon, ale generalnie to jest bardzo prosty, bym powiedziała nawet szablon, mam nadzieję, że nie poprawi mnie za to określenie, gdzie jest wypunktowany dobry związek, gdzie powinna nam się zapalić żółta lampka, no i gdzie jest ta już
czerwona flaga.
Gdzie już tak, czerwona flaga i krzyczy i mówi, że absolutnie trzeba się natychmiast ewakuować. To dla ciebie co jest dobrym związkiem? Zobaczymy, czy to się zgadza z przemocometrem.
No na pewno tam, gdzie jest zaufanie, gdzie jest szacunek, gdzie nie są łamane moje granice. Ktoś, kto mnie słucha, ktoś, kto jest dla mnie troskliwy, ktoś, kto daje mi wsparcie, ktoś, kto jest moim przyjacielem, reaguje na moje potrzeby, reaguje na moje oczekiwania, jest taki czuły, jest empatyczny.
Mhm. Teraz uwaga, pozwolę sobie to przeczytać dla tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie ściągnęli. Szanuję twoje decyzje, pragnienia i wybory, to co powiedziałeś. Akceptuję bliskie i ważne dla siebie osoby oraz twoją rodzinę. Ufa ci i cię wspiera, cieszy się, kiedy się realizujesz i jesteś szczęśliwa i upewnia się, że ma twoją zgodę na to, co wspólnie robicie. Związek, gdzie powinna zapalić się żółta lampka, czyli nie do końca coś gra. Tutaj tych punktów jest zdecydowanie więcej. Między innymi wyśmiewa się z ciebie, jest chorobliwie zazdrosna albo zazdrosna, manipuluje tobą, kontroluje twoje wyjścia, ubiór lub makijaż. To pytanie, co się kryje pod manipulacją, bo to jest dość szerokie zagadnienie, które może być często mylone z tym, że jednak ta druga strona chce dla nas dobra.
Czasami jest tak, że ta druga strona manipuluje nieświadomie. Ona chce, żebyś ty wykonywała i czuła tak, jak ona chce. Tak? Gdzieś doprowadzi tą osobę do takiego punktu, że ta osoba po prostu czasami ze strachu, czasami z nieświadomości robi to, co ta chce. Wiesz, na przykład atakuje cię. Wie, że to jest na przykład wina jej, to ona będzie cię tak atakowała, będzie ci wmawiała, że to jest twoja wina, że będzie wzbudzała w tobie takie poczucie właśnie winy, żebyś ty się czuła taka winna pewnej sprawie, że tak zrobisz, dobrze, to pójdziemy, tak, zgadzam się, mimo że wiesz, że to nie jest w zgodzie ze sobą. Nie chcesz na przykład iść na obiad do teściów, bo źle się tam czujesz, albo jesteś, nie wiem, w złym nastroju, podchorowana, ale ta strona tak tobą zmanipuluje, takie wywoła w tobie uczucia i emocje, że ty się zgodzisz.
Czy to jest taki pewien typ osobowości, które mają do tego zdolność? Nie wiem, osobowości narcystyczne.
Na pewno.
Pewne zaburzenia, które wchodzą w grę.
No tak, no, szczególnie osobowość narcystyczna to jest to osobowość, która jest taka egocentryczna, skupiona tylko i wyłącznie na sobie. Często się mówi taki pępek świata. Ma nadmierne poczucie własnej takiej wyższości i nie liczy się z tobą, nie liczy się z drugą osobą. Nie jest empatyczny. Nie interesuje go, czy ty jesteś zadowolona, czy nie. On chce, żeby było tak jak on chce. I koniec, i kropka. I wszystko zrobi, żeby było tak, jak on zdecyduje, tak, jak on wymyśli. Bo on uważa, że wszystkie jego decyzje są świetne. Że nie ma czegoś takiego jak samokrytyka. Nie. On nie krytykuje swoich decyzji, wyborów. Nie. On uważa, że z nim jest wszystko w porządku. I to jest takie trudne do zauważenia w takiej codziennej relacji, bo jeśli ta osoba, kobieta, mężczyzna, bo to też działa w dwie strony, no nie wie, że są pewne zachowania, które powinny nam zapalić taką lampkę ostrzegawczą. W tym wypadku jest żółta lampka ostrzegawcza. Manipuluje. Ale też może się zapalić za chwilę czerwona lampka. Jeśli tu nic nie zrobimy, to często jest tak, wiesz, bo jest nawet takie powiedzenie, jeśli ty nic nie zmienisz, to się nic nie zmieni, a czasami może się zmienić na gorsze.
No właśnie, chciałam zapytać ten schemat. Czy w momencie, kiedy nam się zapala ta żółta lampka, a czy to nie jest tak, że te pewne zachowania, one później przybierają mocniejszą formę? No mogą się przerodzić w inną agresję, w agresję nawet fizyczną.
Wiesz, no jeśli nie postawisz żadnej granicy, nie pozwalam, nie podoba mi się to, nie akceptuję takiego zachowania, jest mi przykro, proszę cię, więcej tak nie rób. Wiesz, bo to jest komunikacja. No, rozmowa jest takim podstawowym narzędziem. Jeśli my tu nie postawimy granicy, no to być może ta osoba zobaczy, że może iść dalej. No i często jest tak, że idzie dalej, że zaczyna się pogarda, zaczyna się krytykanstwo, zaczyna się obojętność, zaczyna się przemoc fizyczna, zaczyna się przemoc ekonomiczna i ta osoba się bardzo dobrze z tym czuje. No, ma w domu podwładną, podwładnego. Nie reagujesz, więc często jest tak, i to też słyszę, że jak są pary, nie reagowałaś, myślałam, że wszystko jest okej. Okay. Jeśli nic nie robimy, jeśli nie mówimy nie, to jest nasz wybór. I ta druga strona często tak odczytuje. Nie powiedziałaś, nie zgadzam się? Czyli zgadzasz się, to jest twój wybór. Przecież nikt nie umie czytać w myślach. Dlatego ja często mówię o tym i proszę, mówmy o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, bo druga strona się na pewno nie domyśli. No bo Kasiu, kto potrafi czytać w myślach?
No ale oczekujemy od tego, żeby jednak się domyślił. No nie mów, że kobiety się nie oczekują od tego, że facet ma się domyślić. To jest po prostu jasne jak słońce.
Właśnie, ale się nie domyśli. Jeśli nie chcę, nie mam dzisiaj ochoty na przykład na seks i wcale nie musimy tutaj nie wiadomo jak się tłumaczyć. Ważne, żeby żyć w zgodzie ze sobą, chociaż wiesz, w takiej wystarczająco dobrej zgodzie. A często ustawiamy się na końcu. Często nasze potrzeby, nasze oczekiwania,
no,
nasze...
No, że się tak nie mają.
No nie mają.
No to co jest w nas takiego, że robimy z siebie takie trochę cierpiętnice?
Wiesz co, no dobrze wiesz, w jakiej...
A potem padamy ofiarą.
Ale wiesz, dobrze wiesz, w jakiej kulturze też zostałyśmy wychowani.
Czyli patriarchat.
To o tym się, tak, o tym się mówi. Masz być grzeczna, masz się nie wychylać, masz być taka ułożona, masz się słuchać męża. To w ogóle jak słyszę takie rzeczy, to mi się, wiesz, przewraca w żołądku. Słuchaj się męża. No ale jak ten mąż mnie bije, nie daje mi pieniędzy, wykorzystuje mnie seksualnie, bo on jest panem i władcą, wiesz, to musimy zmienić, tą narrację. Ale żeby to zmienić, potrzebna jest edukacja, że każdy z nas jest ważny. Ona jest ważna i on jest ważny. Nie, że ja oczywiście jestem tu najważniejsza, a mój mąż nie. Żeby tutaj też nie pójść w drugą stronę. Każdy z nas jest ważny. I to jest taka zdrowa pewność siebie. Jeśli będziemy uczyć tego w szkole, jak wygląda zdrowe poczucie własnej wartości, nie te zawyżone, jak będziemy uczyć zdrowej pewności siebie, to naprawdę będziemy z wielkim szacunkiem podchodzili do drugiego człowieka.
W swoim gabinecie, jak rozmawiasz z pacjentkami, to słyszysz bardziej o przemocy fizycznej czy jednak psychicznej?
Wiesz co, no, przemoc fizyczna jest namacalna. Jeśli ktoś robi mi krzywdę, tak, dotyka mnie, rani mnie, to ja wiem, że to nie jest okej.
Okay. A często ją widać, nie? Często
na zewnątrz. Tak, i ją tą widać, tak? No bo jak mężczyzna czy kobiety też potrafią uderzyć, no to mam siniaka, coś się dzieje, mam podbite oko, mam często złamany nos. To widzimy. A tą przemoc psychiczną, no nie widać. I tutaj, tak jak mamy fajne narzędzie, tak jak powiedziałaś, wykres, tak? I to jest bardzo takie, powiem ci, proste narzędzie i bardzo pomocne, bo my nawet nie wiemy, że pewne zachowania mogą dawać nam informację, taką już zapalać się, taką, wiesz, tą właśnie żółtą lampkę, że coś jest nie tak i nie warto czekać.
Wyśmiewa się z ciebie, no bo okej. Jest chorobliwie zazdrosny, zazdrosna.
No właśnie, zazdrość, chorobliwa zazdrość.
Nam się wydaje okej, okay. Nie, nawet może na początku nawet i miło.
Na początku zawsze jest fajnie, jak jest zazdrosny. No, w dobrym związku prawdziwa zazdrość jest potrzebna. Ale jeśli ta zazdrość jest połączona z nadmierną kontrolą, bo często tak jest i tam też jest punkt o nadmiernej kontroli, no to nie jest już fajne. Jak dostajesz 100 SMS-ów, masz zakaz wychodzenia z koleżankami, tak ubrana być nie możesz, nie możesz się rozwijać, nie możesz iść na żaden kurs, masz siedzieć w domu. To jest przemoc. To jest przemoc psychiczna. To jest ograniczenie twoich praw do życia, na przykład właśnie w społeczności. No każdy z nas ma prawo budować relacje, nie tylko tą najbliższą, małżeńską, partnerską, ale z przyjaciółkami, z rodziną.
Ale nawet i z innymi mężczyznami, w sensie kolegami, tak? Bo do mężczyzn...
Nie będziemy mówić o przyjaźni damsko-męskiej,
ale chodzi mi o to, że płcią przeciwną.
Ale,
to
ale
chciałam zaznaczyć.
Słuchaj, no żyjemy w społeczności, mamy kolegów w pracy, No wszędzie są mężczyźni. To nie jest tak, że nagle ta żona nie będzie się kontaktowała z płcią przeciwną, no bo nie. A często słyszę to, wiesz, na przykład jak, nie wiem, no, załatwiamy sprawy w urzędzie. Źle się na niego popatrzyłaś. Ty go znasz. Wiesz, takie wmawianie komuś na siłę, że z drugą osobą ma coś wspólnego. I to jest też bardzo niebezpieczne. To też jest przemoc. Wmawianie, takie obsesyjne wmawianie, że mnie zdradziłaś. Czyli ta zazdrość, nadmierna kontrola, to są już takie punkty, które powinny mi dać jakąś informację, w jakim ja jestem związku. I tak jak mówisz, Kasiu, no żyjemy już w takiej dobie, że jest dużo książek, dużo artykułów, podcasty są.
Tylko czasami mam takie wrażenie z wielu rozmów z psychologami, ale też i z kobietami, że nieraz do psychologa zgłaszają się nie ci, co powinni. W sensie, czyli nie zgłasza się kap, a zgłasza się ofiara.
Wiesz co, no często tak się zdarza, no bo do gabinetów psychologicznych, psychoterapeutycznych, no nie idziemy z powodu zadowolenia z życia, żeby powiedzieć coś, co fajnego w życiu mi się przytrafiło, tylko często idziemy, bo jesteśmy nieszczęśliwi, ale często jest tak, że przez drugą osobę nie zrobił nam krzywdy zwierzak czy jakiś kosmita, tylko my przeważnie cierpimy przez drugiego człowieka. I to w różnych konfiguracjach, ale najczęściej przez takiego, który nas krzywdzi. Tak jak rozmawiałyśmy na początku, ta osoba wyrządza mi ogromne szkody psychiczne. Doprowadza mnie właśnie do zaburzeń, czy depresyjnych, czy lękowych, czy jest w tym związku przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna czy ekonomiczna tak samo. Także przez takie rzeczy przychodzimy do...
Jak kobiety są u ciebie i rozmawiają z tobą, to zazwyczaj jest tak, że one przychodzą i nie wiedzą i dopiero na miejscu się dowiadują, że są w takim związku albo wobec nich jest stosowana przemoc, powiedzmy nawet psychiczna, albo tą fizyczną, to łatwiej rozpoznać. Czy przychodzą zazwyczaj z takim może już stwierdzeniem, że właśnie są ofiarą przemocy psychicznej?
Wiesz co, różnie. No, często też przychodzą, bo czują się pogubione w swoim życiu, że nie są szczęśliwe, że brakuje im pewności siebie do pewnych rzeczy. I to też często wychodzi, że są w tym związku, gdzie są podcinane skrzydła, albo jest duża obojętność. Mój mąż nie interesuje się mną, nie jest zaangażowany w nasz związek. I później dopiero jak rozmawiamy, to też jest proces, wychodzą pewne takie rzeczy, że ten związek często jest przemocowy. I
da się taki związek przemocowy naprawić, czy to jest taka sytuacja, gdzie zazwyczaj w 90% drogi się jednak powinny rozejść?
Myślę, że czasami jest tak, że rzeczywiście jak przychodzą dwie osoby, to się utwierdzają w tym, że nie zbudują dalej żadnego mostu, porozumienia, nie zbudują już relacji. I czasami warto pójść, bo wtedy można łatwiej się rozejść. Ale pewnie, że tak, związki niejednokrotnie są do uratowania. Tylko do tego potrzeba dwóch zaangażowanych partnerów, takich, którym się jeszcze chce coś włożyć. Bo tak jak wcześniej powiedziałaś, idziemy na terapię, ja idę z tej relacji jako ja, a druga osoba nic nie robi i nie wiem jak.
By ta osoba się dziwi, o co jej chodzi.
I nawet odbiło. Nie wiem jak, by się ta osoba starała, ile by włożyła w tą relację takich właśnie starań, to nic nie zbuduje. Nic nie zbuduje, bo ta druga strona, jeśli jest niedojrzała emocjonalnie, to ona nawet tego nie doceni. I ta będzie się rozwijała, będzie przekonana, że ta relacja nie jest dla mnie już. Ta druga strona nic nie robi, więc często jest tak, coś jej odbiło, nie wiadomo co się stało, zaczęła za dużo czytać, interesować się, edukować się. Coś jest nie tak.
Wyzwolona.
Dokładnie. No tak, no bo wiedza daje wolność, edukacja daje wolność w tym zakresie. Ale nie jest łatwo, nie jest łatwo.
I ostatnia czerwona flaga poniża cię, wyzywa, wpada w szał, gdy coś jemu się nie spodoba albo jej grozi, że zabije się z twojego powodu, dotyka twoich miejsc intymnych bez twojej zgody, zmusza się do oglądania na przykład filmów pornograficznych czy do stosunków, grozi upublikowaniem twoich nagich zdjęć, intymnych zdjęć. A to już jest coś, co myślę, że jednak tutaj oczy już powinny być i myślę, że są otwarte, nawet szeroko otwarte. Pytanie, jak z takiej przemocy psychicznej się wyrwać.
Oj, to nie są łatwe rzeczy. Uwierz, że to są jedne z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu. Wszystko zależy od tego, czy mamy dzieci, czy mamy kredyt.
To inaczej zapytam. Z twojego doświadczenia, bo oczywiście nie mówimy tutaj o ogóle, bo ile kobiet, tyle pewnie różnych przypadków. Ale z twojego doświadczenia kobiety w jakim wieku mierzą się z przemocą psychiczną? To są zazwyczaj młode kobiety, 20-30 lat, czy takie już bardziej świadome, 40-40 plus?
Wiesz co, było bardziej świadome, bo one już wykonały jakąś robotę, jakąś pracę zrobiły nad swoją samoświadomością. A gdy już jesteś kobietą świadomą, no, potrafisz już zarządzać i wgłębiać się w swoje uczucia, w swoje emocje. Jak to się dzisiaj mówi, w głąb siebie. Robić ten taki, przemeblowanie swojego życia. Tak, i to są starsze kobiety, bo te młode jeszcze nie wiedzą, że są w przemocowej relacji, że nie powinny być tak traktowane, że nie powinny pozwalać na takie traktowanie. A jednak kobiety starsze mają już tą świadomość, edukują się, czytają, pytają, chodzą właśnie na spotkania kobiet, czy przychodzą do gabinetu psychologa i tam się utwierdzają. Tak, jestem w takiej relacji i nie chcę w niej być. I tam budujemy często strategię wsparcia psychologicznego, jak ona ma się wzmocnić, żeby sobie poradzić w tym rozstaniu, bo często te rozstania czy rozwód później jest bardzo trudnym zdarzeniem w życiu i jest bardzo obciążającym. Także żeby się przygotować do tego, ona sama musi być silna i ona sama musi się wzmocnić. Sama dać sobie taką energię i przede wszystkim co jest potrzebne? Odwaga. Naładować się taką odwagą, żeby zrobić ten pierwszy krok. I często słyszę, Alka, kto robiłam, to trzęsły mi się kolana. Ale dałam radę.
czasami ten proces, słyszy się o takich, tak długim procesie, może trwać nawet kilka lat. Co się wydaje wręcz nieprawdopodobne.
Wiesz, bo to czasami jest tak, że jak mamy partnera, który potrafi gdzieś nas, też, ja mówię, takiego partnera, bumerang, on wraca, odchodzi, zrywamy, on dalej wraca.
Rezacacz. Wiesz.
I my się często dajemy, no chcemy tych uczuć, chcemy tej namiastki miłości.
Ale to jest nieprawdopodobne, że często tej przemocy psychicznej doświadczają również kobiety, które, jak spojrzymy na te kobiety, to się zastanawiamy, ale jak to, dlaczego? Ładne, atrakcyjne, zadbane, wykształcone, inteligentne, często mające fajnie poukładane na przykład tak, życie zawodowe, mające jakieś ambicje, swoją karierę, stawiające na swój rozwój, a nagle się okazuje, że za tą strefę uczuć odpowiada, nie wiem, chyba inna półkula mózgu, że tutaj to się nie spina.
Wiesz co, no ale jak będziemy tak analizować, wiesz, te dobre momenty, bo często jest tak, no ale było fajnie. Jest tragicznie w tej relacji, ale ona pamięta te dobre momenty, bo on nagle odezwie się. Jest bardzo uwodzicielski, jest romantyczny. Zawsze cię kochałem, nie wiedziałem, przepraszam, nigdy już tego nie zrobię. My mamy ogromną nadzieję, że ta osoba się zmieni. A się okazuje, że się nie zmienia. I często takie ważne jest, żeby sobie naprawdę napisać kartkę, dlaczego ja się rozstałam, dlaczego ja nie chcę być z tą osobą. Wywiesić sobie, wydrukować naprawdę, na lodówkę powiesić i czytać. Dlaczego? Często o tym zapominamy, że byłyśmy w przemocy, że byłyśmy źle traktowane, a idealizujemy partnera. A było przecież tak romantycznie, byliśmy na wycieczce, byliśmy w górach, byliśmy na kolacji, no bo w sumie to było okej. Okay. Ale po takiej głębszej analizie okazuje się, że wcale nie było okej. Okay. I rozstałam się z nim czy z nią dlatego, że i wtedy, a nie, nie wchodzę. Ja często tak polecam zablokować, jeśli jest taka możliwość, jeśli nie mamy dzieci, nie mamy jeszcze takich spraw jakichś trudnych, to zablokować na jakiś czas, zablokować numer telefonu, social media, zablokować, żeby nie czytać. Bo my wracamy przez SMS-y, my wracamy przez to, że dostajemy wiadomości. I z doświadczenia widzę, że jak taka osoba jest poblokowana i to trwa już na przykład miesiąc czasu, dałam radę sama, jest okej. Okay. Zaczynam wzrastać, zaczynam budować siebie na nowo. Przeczytam, zobaczę, no nie, wracam. I to jest często takie błędne koło, bo trudno się w tej początkowej fazie rozstania wyrywać z tego związku. Ale trzeba to przetrwać. A najlepiej nie mieć kontaktu. Ja wiem, że czasami trudno nie mieć kontaktu, ale ograniczyć ten kontakt do minimum.
Przyszło mi takie pytanie jeszcze na myśl, a propos tego, co już powiedziałaś, że my się boimy być samotnym, w sensie kobiety. No i teraz właśnie, co jest takiego w nas, że my się boimy być samotne? Dlaczego my musimy mieć tą drugą, nie wiem, nogę, odnogę, jakąś gałąź, której musimy się chwycić?
Ale zobacz, no myślę, że każdy z nas potrzebuje do życia drugiej osoby. Nikt nie chce żyć samotnie, nikt nie chce żyć w samotności.
Rozumiem, tylko pytanie, czy na siłę?
Wiesz, no na siłę nie. Ja uważam, że nie. Ale jednak w nas jest taka potrzeba więzi z drugim człowiekiem, że to jest silniejsze nawet od tego, wiesz, rozsądku. I robimy to. I często na siłę, tak jak powiedziałaś. I warto sobie często zadać takie pytania. Ja to mówię, że zatrzymać się, pomyśleć o sobie, o swojej przyszłości, dać sobie czas na refleksję. Tylko w tym zabieganym czasie, w trudnym dzisiaj czasie, takim niepewnym i nieprzewidywalnym, trudno nagle sobie usiąść i dobra, to ja sobie teraz zrobię taką rozpiskę, taki remament mojego związku, wiesz. Ale warto, naprawdę warto, bo często my się chronimy, a jeszcze jak są dzieci, to dzieci też to widzą. Dzieci wynoszą wzorce z domu i później tak traktują kolejne osoby w swoich związkach. Często te dzieci są poranione i przychodzą do gabinetu. Dlatego warto, a często się mówi, dla dobra dzieci zostawmy, bo rodzina musi być pełna. No nie. Jeśli w tej rodzinie dzieje się źle, dzieje się zło, to trzeba coś z tym zrobić. Nie wolno tego zamiatać pod dywan. Dla dobra dzieci, bo to nie jest dobro dzieci.
Warto wchodzić drugi raz? Jeżeli się wyrywamy z pewnego związku, który ma znamiona.
Wszystko zależy, jaki to jest związek, bo często można dać drugą
szansę.
Mówię
o tych wracaczach.
Wiesz co, jeśli ta druga osoba poszła na terapię, zrobiła porządek, wiesz, ze swoimi uczuciami, myślami, emocjami, zmieniła swoje zachowania, zmieniła swoją postawę. No bo często jest tak, że też możemy się zmieniać na lepsze. Wszystko zależy od sytuacji. Właśnie,
ale... A propos zmiany na lepsze, to masz takich pacjentów, klientów, pacjentów, jakkolwiek osoby, które przychodzą do ciebie, które są nie ofiarami, a katami?
Och, powiem ci szczerze, że różnie.
Czy tam taka samoświadomość następuje w pewnym momencie, że jednak chcą wyrwać się z pewnego schematu swoich zachowań?
Wiesz, czasami jest tak, że ta ofiara też manipuluje tą drugą stroną. Dobrze grać ofiarę.
Mhm.
Wtedy nic nie muszę robić, nie muszę się starać. Przecież to ja jestem poszkodowana, to mi się to przytrafiło, wiesz. To na ten syndrom ofiary to trzeba trochę uważać, bo zauważam, że niektóre osoby to bardzo mocno wykorzystują. To ty mnie zraniłeś, to ty mnie zdradziłeś. I czują się, że wiesz, że mogą teraz wykorzystywać tą drugą stronę. Ale już jak daliśmy sobie szansę, no to pójdźmy do przodu, ale z białą kartką. Napiszmy sobie jakieś ustalenia. Zakontraktujmy się, jakie zachowania wchodzą w grę, jakie nie wchodzą. Czego oczekujemy od związku. Jakieś rytuały. Takie nasze ustalenia i idźmy, i nie wypominajmy.
Ładnie brzmi, a nie masz takiego wrażenia, że to się robi wszystko potem takie bardzo sformalizowane, że nie ma potem w tym takiej lekkości.
No ale wiesz, no, my zapominamy. Mienię się. Nie będę cię obrażał, nie będę cię krytykowała, a jednak to robię. Bo jeśli trzeba troszkę popracować nad zmianą czy postawy, czy zachowania, czy moich słów, no wiesz, no tutaj trzeba trochę pracy wykonać i pewne ćwiczenia trzeba zrobić, bo to nie jest tak, dobra, fajnie by było, no źle się zachowuje, no to zachowuj się od jutra dobrze. Zachowuje się to, jak toksyczna osoba, no to mogłabym powiedzieć, kto się zachowuj od teraz jak nietoksyczna osoba. To są takie...
Właśnie, związki toksyczne, czy toksyczne osoby mają takie znamiona tworzenia związków przemocowych, tak? Przemocowych i takich związków, gdzie jest przemoc między innymi psychiczna. Jakie to są osoby? Jakie muszą mieć, albo jakie mają cechy charakteru?
Wiesz, tak jak wcześniej mówiliśmy, to jest taka osoba, która nie ma w sobie często empatii. Jest sam ze sobą nie żyje w zgodzie. Nie wie, jakimi uczuciami się kieruje do tej osoby, ale tak jak mówiliśmy, tutaj bardzo ważna jest też samoświadomość i empatia. Zobacz, jeśli ja widzę, że kogoś krzywdzę, a robię to dalej. Czyli co to oznacza? Że nawet nie mam takiego rozeznania, co jest dobre, a co jest złe. No bo Kasiu, no bo powiedz mi, czy nas tak naprawdę uczą w szkołach, jak budować dobry związek? Jak zarządzać moimi emocjami? Jak się kłócić w relacji? Jak się godzić w relacji? No, ze sobą rozmawiać. Tego brakuje. Takiej komunikacji bez agresji, gdzie możemy fajnie ze sobą porozmawiać. A jak się kłócimy, to często jest cała historia o związku, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo wszyscy tak mówią, że ty taki jesteś. No, nie potrafimy budować, a szybko potrafimy coś zniszczyć.
Tak chciałam spuentować naszą rozmowę jakąś, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale jakąś taką może radą dla tych kobiet, które się zastanawiają. Czy rzeczywiście w takim związku są, oprócz przemocą metra, który jednak warto sobie albo wydrukować, albo przynajmniej zajrzeć do niego i zobaczyć, jak wygląda nasza relacja. I nie tylko w listopadzie. A co byś powiedziała kobietom, które tkwią jeszcze w takich relacjach?
Trudno, wiesz, coś doradzać, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie żyć w zgodzie ze sobą i nigdy nie zapominać o sobie. Ważne, żeby czasami się zatrzymać w tym szybkim pędzie codziennego życia i pomyśleć sobie, czy ja jestem szczęśliwa, czego ja życia chcę, czego potrzebuję, czy jestem w dobrej relacji, czy ta relacja, w której jestem, ona mi krzywdzi, czy jest dla mnie wartościowa. I też warto też zaznaczyć, żeby mieć może nie umiejętność, ale chociaż takie rozpoznawać takie sygnały ostrzegawcze, jeśli jestem w toksycznej relacji, krytyka, nadmierna krytyka, jeśli jest pogarda, jeśli jest ta obojętność, karanie na przykład ciszą, jeśli jest brak wsparcia, jeśli jest taka manipulacja, jeśli jest ta właśnie zazdrość, jeśli jest nadmierna kontrola, jeśli jest izolacja, bo często druga strona się izoluje, nie chce mieć z nami nic wspólnego, bo tak nas skaże, no to zwróćcie, kochane panie, na to uwagę, w jakiej jesteście relacji. Bo jednak wybór partnera...
Ale my mówimy tak, no bo on taki jest.
Ale, ale wcześniej też mówiłam o tym, że jeśli nie dokonuje żadnej zmiany i nie dokonuje tutaj żadnego wyboru, to też jest wybór. Niedokonywanie, wiesz, żadnych zmian w mojej relacji i zgadzanie się na pewne zachowania, to też jest wybór. Ale nie musimy się zgadzać. Można nawet w wieku 40 czy 50 lat, bo często też to słyszę, że a, ja już mam tyle lat, to...
Bo gdzie będę zaczynała życie od
nowa? Właśnie o to chodzi. Ale naprawdę tego życia nie mamy dużo. To jest tylko część jakiegoś życia. Naszego życia. Ważnego życia. No, warto się szanować, warto sobie zaufać i w tym życiu coś zrobić dla siebie. Bo nikt nam nie da drugiego życia. Nie przeżyjemy drugi raz pewnych rzeczy. Później, jak mamy już te 80 lat, to żałujemy tego. Tak mało dbałam o siebie. Tak mało się nad tym zastanawiałam. Dzisiaj zrobiłabym inaczej. I czasami warto czerpać od tych przewodniczek, od tych starszych kobiet, które do nas coś mówią. Ja wiem, że trzeba przeżyć i doświadczyć, i lekcje wyciągnąć, ale czy my musimy zawsze wyciągać lekcje? Czy nie możemy kogoś posłuchać? I chociaż się zastanowić. Ja nie mówię, żeby od razu coś robić, ale żyć z tą refleksją. Żyć z tym właśnie zastanowieniem się, bo to buduje świadomość. A często świadomość jest jedynym rozwiązaniem, żeby coś zmienić.
Mam jeszcze dwa pytania, ale tak ładnie powiedziałaś, że chyba tutaj postawimy kropkę. Niech to będą pytania na kolejny temat, też być może dotyczący par, może w innym kontekście, już nie przemocy, bo przemocy mówimy absolutnie nie, ale niech to będzie też taka puenta i wejście w rozwinięcie tematu o przemocometrze.
Tak, dziękuję ci pięknie.
Dzięki. Pani Ewo, no pierwsze pytanie, cieszę się, że pani się w ogóle z nami połączyła. Pierwsze pytanie, to skąd taka inicjatywa, bo to jest takie, użyję takiego słowa, proste narzędzie, ale jak się okazuje, bardzo potrzebne.
Po pierwsze, dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że państwo mają mnie w tym studiu, mimo że nie osobiście, to przynajmniej jesteśmy w stanie połączyć się przez internet. Skąd narzędzie? Narzędzie rzeczywiście jest absolutnie proste. Idea przywędrowała do nas z Francji, z Paryża, ponieważ jesteśmy dużą międzynarodową organizacją. Zgłosił się do nas ruch społeczny, plakaciary, które postanowiły wdrożyć, zaadaptowane na warunki polskie, właśnie takie narzędzie, przemocometr. Prace powstawały przez półtora roku. Intensywnie zbierałyśmy interdyscyplinarny zespół, który będzie opierał się o fachowców, którzy zajmują się tematem przemocy i działaniami przeciw przemocy. I dzięki funduszom norweskim byłyśmy w stanie zrealizować ten projekt na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie, co zaowocowało tym, że przemocometr w tej chwili dzięki naszej globalnej sieci SOR Optimist International bardzo ładnie rozprzestrzenia się po całej Europie.
Co z państwa badań wynika? Jak dużo kobiet mierzy się z przemocą? I czy to jest bardziej przemoc psychiczna, fizyczna?
To jest tak. My zawsze powtarzamy, że od tego typu danych są osoby, które są bezpośrednio związane z instytucjami, które badają. Natomiast tego typu zjawiska. Natomiast my jako stowarzyszenie zajmujące się działaniami na rzecz kobiet, przede wszystkim mówimy o tym, że jesteśmy w kontakcie z takimi organizacjami jak na przykład Niebieska Linia lub Centrum Praw Kobiet. Wiemy, że mimo szerokim akcjom cały czas ten problem istnieje. Istnieją zarówno w dużych, jak i w małych miastach. Dane statystyczne ani nie maleją. Można powiedzieć, że w niektórych miejscach czasami wzrastają. To, co wiemy i to, co wiemy, że się na pewno wydarzyło, to w czasie COVID-a, kiedy byliśmy pozamykani w domach, kiedy dostęp do informacji lub miejsc do tego wyspecjalizowanych nie zawsze były dostępne, nie zawsze były otwarte. Wiemy, że problem przemocy zarówno w stosunku do kobiet, jak i w stosunku do dzieci wzrósł. Dlatego bardzo cieszyłyśmy się, że jesteśmy w stanie wdrożyć proste, ale bardzo skuteczne narzędzie właśnie w tym temacie.
No właśnie a propos tego narzędzia. Tak jak sama powiedziałam, ono jest bardzo proste, ale ujawniające pewne schematy działania partnera, który jest przemocowy. Kiedy nam się powinna zapalić żółta, kiedy już czerwona lampka? I czy macie jakieś informacje zwrotne od kobiet, że skorzystały z tego i być może nie wiedziały, że przez lata albo przez jakiś czas żyły w takim związku i dopiero później, między innymi po tym przemocometrze, te oczy im się otworzyły?
Doskonałe pytanie. Kiedy rozpoznajemy, że już jest żółta, a kiedy rozpoznajemy, że jest czerwona flaga? Ja postanowię, że jeszcze rozpocznę pewnym wstępem. Przemocometr rzeczywiście był budowany jako narzędzie, które poprzez odpowiedzenie sobie w zaciszu domowym na krótkie pytania może dać nam odpowiedź, w jakim związku jesteśmy. Kiedy zaczęłyśmy pracować z przemocometrem, zauważyłyśmy, że to narzędzie jest dużo szersze. Nie dotyczy tylko relacji tak zwanych romantycznych, dotyczy relacji międzyludzkich. Bez względu na to, czy jest to relacja dziecko-rodzic, relacja dziecko-dziecko, czy dorosły z dorosłym, nie związanym w relacji romantycznej. To narzędzie jest, ja je mam przygotowane tutaj też przed sobą, pokażę Państwu. Ono jest podzielone na trzy strefy. Mamy strefę zieloną, żółtą i pomarańczową. Tak naprawdę, kiedy mamy już czerwone flagi widoczne na naszym tym przemocometrze, które oznaczają chroń i szukaj pomocy, wtedy kiedy partner lub osoba w naszym otoczeniu poniża nas, wpada w szał, gdy coś jej się nie podoba, kiedy do nas mówi w nieodpowiedni sposób, która godzi w nasze człowieczeństwo. Wtedy, kiedy zmusza nas do oglądania chociażby filmów pornograficznych lub też do odbywania stosunków, o czym często kobiety też nie chcą mówić wprost, ponieważ jest to wstydliwy temat. To są rzeczy, które są bardzo jasne, bardzo klarowno zarysowane. Coraz więcej się o tym mówi, więc kobiety też mają coraz więcej odwagi o tym, żeby mówić o tym głośno. Natomiast to, co nastręcza problemu w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o identyfikację, to jest właśnie to pomarańczowe pole. To pole, gdzie nie za bardzo wiemy, czy jest to już przemoc i czy możemy się na to jawnie godzić. Tutaj tak naprawdę w tym pomarańczowym polu bardzo ważne jest to, żeby każdy z nas odpowiedział sobie indywidualnie na pytanie, czy dane zachowanie jest dla nas akceptowalne, czy też nie. Podam przykład absolutnie z mojego własnego życia, który jest już wyświechtanym przykładem, bo przemocometr jest w przestrzeni publicznej od 3 lat. Niestety mój mąż już się pogodził, że podaje ten przykład. Natomiast pracując nad tym narzędziem, zauważyłam, że sama w stosunku do mojego partnera stosuję zjawisko przemocy, ponieważ dyktuję mu, w jaki sposób ma się ubierać. No i teraz możemy rozpatrzyć taką sytuację, że jest to zjawisko przemocowe. Tutaj należy też popatrzeć na to w sposób szerszy. Jeżeli ta druga strona uważa, że dla niej jest to ok, i kiedy przerozmawiamy ten temat, kiedy on występuje w naszym związku, w naszej relacji za obopólną zgodą, wtedy możemy powiedzieć ok, jest to nasze postanowienie, nasze ustanowienie w naszej relacji. W momencie, kiedy jest to robione przez jedną ze stron w sposób siłowy, w sposób nagminny, bez rozmowy z tą drugą połową naszego związku czy osobą, z którą budujemy relację, wtedy dla tamtej osoby może być to zachowanie absolutnie przemocowe. Tak więc, kiedy rozpoznajemy, że rozpoczyna się przemoc, albo kiedy nie mamy na to jawnej zgody, albo wtedy, kiedy partner od nas czegoś wymusza i nie chce nawet na ten temat porozmawiać. Wtedy już pojawiają się te czerwone, żółte karteczki, które mówią: uważaj, zatrzymaj się, przeanalizuj, jak wygląda moja relacja i czy ja wyrażam na to zgodę. To jest bardzo istotne.
To jeszcze jedno pytanie. Czy do was kobiety mogą się bezpośrednio też zgłosić po przeanalizowaniu, po przejściu przez przemocometr, żeby uzyskać pomoc? Czy kierujecie do innych instytucji te kobiety?
Ponieważ uważamy, że w Polsce jest cały szereg instytucji, które fantastycznie mają rozeznany temat. Jest to Niebieska Linia, Centrów Praw Kobiet, które znajduje się w większości polskich dużych miast. Nie będziemy absolutnie rościć sobie do tego prawa, żeby móc dawać kobietom tak wysoką, wykwalifikowaną pomoc, dlatego bezpośrednio od razu kierujemy. To, co jest siłą naszego projektu, to nie jest jedynie linijka, którą Państwo widzieli przed chwilą. Jest to strona internetowa oraz social media. Na naszej stronie internetowej znajduje się spis centrów, które zajmują się działaniami przeciwprzemocy, które również specjalizują się w pomocy osobom różnej rodzaju przemocy. I na tej, na naszej stronie można odnaleźć w sposób bardzo jasny i klarowny te centra, które znajdują się zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w całej Polsce. Jeśli mogłabym dodać jeszcze jedną rzecz, na tym nam też bardzo zależy, dlatego że wchodząc w temat przeciwprzemocy, zauważyłyśmy, że oczywiście jest bardzo jasno i klarownie przedstawione, kiedy jest czerwona flaga, kiedy mogą występować żółte flagi. Natomiast to, o czym wszyscy gdzieś czasem zapominamy podczas właśnie Dni Przeciwprzemocy, to jest promocja pozytywnych wzorców zachowań. I to jest największa moc tak naprawdę przemocometru, dlatego że te trzy skale pokazują nam, jakie zachowania są niewłaściwe, ale również mamy jasno i klarownie, w bardzo prosty sposób pokazane, czym są pozytywne wzorce zachowań. I chciałabym, żebyśmy mówili coraz częściej właśnie o tym i uczyli naszych najmłodszych, bo to oni później budują nasze społeczeństwo.
To może właśnie to propagujmy i zaprogramowujmy młodych, starszych kobiety i mężczyzn do takich odpowiednich zachowań. Dzięki piękne.